Jarosław Kaczyński na nadzwyczajnym posiedzeniu Prawa i Sprawiedliwości zaczął straszyć Czwartą Rzeszą. Czy wpycha nas w łapska Putina? Dziś także o oddaleniu skargi Polski i Węgier przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Porozmawiamy też o planowanym na sobotę spotkaniu premiera Orbana, Salviniego i Kaczyńskiego. Czy powstanie nowa frakcja w Parlamencie Europejskim? A w drugiej części programu porozmawiamy, jak uchronić się przed galopującą inflacją. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa.
W drugiej części naszym gościem będzie redaktor Michał Fałek. Porozmawiamy wtedy o gospodarce, o kwestiach finansowych, o tej inflacji. A na początek zaczynamy wojenne takie...
doniesienie, bicie w tarabany.
Bicie w tarabany. Jarosław Kaczyński mówi o Czwartej Rzeszy.
Chyba w barany.
Jakieś nadzwyczajne posiedzenie Prawa i Sprawiedliwości. On donosi, że było mowa o aferze wokół wiceministra sportu Łukasza Mejzy.
Zbadają,
że przygotowywana jest dymisja, podobno, tak twierdzą.
Na razie siedzi, przecież dymisja już dawno powinna być, a później powinni badać. Przynajmniej
zawieszenie, coś tam, a to już ile, już tydzień minął od tamtej, od ogłoszenia, może nie cały.
Nie no, natłok informacji związanych z panem Mejzą jest ogromny. Ze wszystkich kierunków idą złe wieści, także tutaj gadanie o badaniu jest po prostu tylko pluciem w twarz temu elektoratowi, który jeszcze gdzieś tam jest z przyczyn ideowych wierny Jarosławowi.
Ale przejdźmy do tych wieści wojennych. Wojciech Szacki z Polityka Insight zacytował podobno, co Jarosław Kaczyński powiedział. Powiedział tak, ciężkie terminy przyszły na Europejczyków. Niemcy wyłożyły karty na stół i chcą budowy Czwartej Rzeszy. My na to nie pozwolimy. Tak powiedział Jarosław Kaczyński i dostał owację.
No kpina, widać, że sobie ze swoich posłów Kaczyński robi jaja. Tak to oceniam, że to jest naśmiewanie się z inteligencji posłów. Ja już nie mówię o wyborcach, bo wyborcy nie wszyscy śledzą doniesienia medialne i tak dalej, nie orientują się, bardziej z powodów różnych tam 500 plusów głosują na PiS, no ale politycy PiSu, posłowie PiSu, no to jednak troszeczkę powinni już się orientować w polityce. Jeśli oni owacje tam na stojąco, czy jakoś tak robią Jarosławowi, który im ogłasza takie rewelacje, no to albo są głupi, albo już tak całkowicie, można powiedzieć, przeszli do roli takich dworskich lokajów, którzy będą bić brawo, niezależnie co Kaczyński powie. Po pierwsze, plan budowy Czwartej Rzeszy, no to myśmy o nim mówili w latach 2001, 2, 3, to proszę sobie sprawdzić.
No właśnie, właśnie miałem mówić, bo przecież sam nosiłeś, też ja też nosiłem, ale byłeś autorem projektu koszulek, gdzie było właśnie
Ein Reich,
takie inne, Ein Reich, Ein Volk, chyba Ein Führer, tak?
Tak, no to jest 2004 rok, nie?
Może trzeci nawet.
Już nie pamiętamy.
No Jarosław Kaczyński widać, że no...
Dojrzał.
No,
zobaczcie, że wtedy
18 będzie, tak?
Jarek był ślepy i wtedy głosował za wejściem do Unii Europejskiej, kiedy jeszcze mogliśmy...
Ale może dobrze, że w końcu dojrzał.
Mogliśmy wtedy coś powiedzieć, nie? Wtedy mogliśmy rzeczywiście albo warunki jeszcze lepsze wynegocjować, albo odwlec tę decyzję o wejściu, przeprowadzić jakąś dyskusję narodową, bo to, co było w 2003 roku, to była kpina. Tam zdaje się, jako sceptyk, no to tam pan Giertych występował i jakiś taki śpiący dziadzio, już nie pamiętam jaki, ale to w ogóle tam kompletna taka dysproporcja, jeśli chodzi o propagandę. Tak, ale pojechał do Watykanu, Jan Paweł II go pieprzył i już przyjechał i wrócił i mówił, że no nie będziemy tak ostro występować przeciwko Unii, bo
to nie jest piekło,
to nie jest
taki,
piekło,
czyściec,
to taki tak? Czyściec, no to wiecie, każdy tam musi
Jan
wejść.
Jan Paweł II powiedział od Unii no to Lubelskiej tak, do Unii Europejskiej.
Także teraz się Kaczyński budzi i ogłasza swoim parlamentarzystom takie, że tak powiem, stare kotlety. Nie? Ja przypominam, że myśmy w 2017 roku mówili, że papież Franciszek, a on jest jak gdyby tą forpocztą tych zmian geopolitycznych na pewno w Unii Europejskiej, europejskiej, a no myślę, że szerzej. I on w 2017 roku już powiedział, czyli zobaczcie, 4 lata temu papież mówi, że czas likwidacji państw narodowych już nastąpił, teraz trzeba zbudować Reich, czyli no tamtą właśnie, jak Jarosław Kaczyński mówi, czwartą Rzeszę. Zaraz potem w 2018 roku, czyli no też kawał czasu do tyłu, pani Merkel jasno powiedziała, że teraz państwa narodowe muszą, czy raczej powinni, tak się sama troszeczkę się, że tak powiem, pohamowała w tym takim naśladowaniu pewnego znanego kanclerza, być gotowe, że te państwa narodowe muszą być gotowe do przekazania swojej suwerenności. Noż to przecież, zobaczcie, 2018 rok, wprost, jasnym tekstem. My mówiliśmy o tym wielokrotnie, ostrzegaliśmy, że wchodzimy w nowy czas w Unii Europejskiej, trzeba się do tego przygotować. Noż to teraz objawił to wreszcie. Wreszcie posłom.
Może coś się zmieniło w Niemczech, na przykład Bartłomiej Wróblewski, zapytany w programie Newsroom Wirtualnej Polski, o, czy padły te słowa Jarosława Kaczyńskiego o tej budowie czwartej Rzeszy, nie zaprzeczył. Powiedział, wiemy, że nowy rząd niemiecki mówi o federalizacji Europy. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby Europa była jednym państwem. Jestem zwolennikiem Europy Narodów, czyli Unii Europejskiej. No wszyscy, może... podejrzewam ci, pisowcy powiedzą, że wtedy, tak, w 2004 to wchodziliśmy do on, Europy Ojczyzn, coś tam, sobie coś tam, a może... teraz to tam przybiera formę takiej, nie, federalizacji. Nie. Może to przyspiesze i dlatego Jarosław, nie, Kaczyński tak powiedział.
To od początku było wiadomo. To nie tylko myśmy mówili, to i część polityków UPR-u mówiła o tym, Korwin też o tym mówił, Michalkiewicz też o tym mówił, no z takich bardziej wiarygodnych polityków, to można pokazać też dysydenta rosyjskiego, który też gościł tutaj w Lublinie i który mówił, że
pan
teraz...
Bukowski?
Tak, Włodzimierz Bukowski, że teraz wchodzimy w okres tak zwanej konwergencji, gdzie Zachód będzie się upodabniał do socjalizmu, coraz więcej socjalizmu, biurokracji, zabierania praw obywatelskich i wolności. A Wschód, czyli Rosja, no będzie się tak przybierała takie zewnętrzne oznaki państwa demokratycznego i razem to się tak upodobni, by się połączyć. Nie? Czyli zobaczcie, to są no, rzeczy sprzed 20 lat już mniej więcej, jeśli chodzi o pokazywanie tych zagrożeń. O Niemcach i ich zapędach, to zresztą już oni to tam,
powiedzmy... Już wiem od prawie 100 lat.
Kilkaset lat, ja nawet powiedziałem już nawet więcej, no ale od 100 lat to ta, ponad 100 lat jest ta doktryna na Mittel Europy, czyli Europy Środkowej, która ma wspierać Niemcy w ich, można powiedzieć, takim dążeniu do objęcia przywódczej roli w świecie, nie? Czyli że tam siła robocza, jakieś odpadowe działa, takie uzupełniające gałęzie gospodarki, a nie główne mają być w takich państwach jak Polska, Czechy czy inne, nie? Że też surowce, no oczywiście siła robocza, energia, brudne technologie, to wszystko ma być gdzieś poza Niemcy, one będą takie ładne, czyściutkie, takie czysta rasa, nie? I tak dalej. Noż to wszystkośmy mówili, to są stare kotlety. Czyli jeśli chcielibyśmy coś zrobić, żeby do tego nie dopuścić, to na początku lat 90. wtedy trzeba było, wtedy był czas rzeczywiście, żeby postawić warunki, żeby mówić o reparacjach. Przecież Polska zgodziła się na połączenie Niemiec wschodnich i zachodnich bez żadnych warunków. Bez żadnych warunków. To jest przecież ten sam, można powiedzieć, obóz, z którego wywodzi się Jarosław Kaczyński, obóz okrągłego stołu. Przecież Jarosław Kaczyński i spora część pisowców z tego się wywodzi, srebrna, skromna i tak dalej. Także tutaj no zero zdziwień. Oni prowadzą konsekwentnie Polskę w objęcia, powiedzmy, Niemiec w ramach tego przygotowania Mittel Europy, żeby tu gospodarki te państw otaczających Niemcy wspomagały gospodarkę niemiecką. Jeśli spojrzymy na wyniki budżetowe, to w całej Unii Europejskiej dodatni bilans mają praktycznie Niemcy, czyli Niemcy są coraz bogatsze w ramach Unii Europejskiej, a reszta, no to już tak różnie, o tak powiem.
Ale mówisz, że PiS wpycha nas właśnie w te niemieckie jakieś łapy, no ale z drugiej strony mamy informacje i to jest z Węgier, taki portal 444 Węgry podaje, że ma być w sobotę W tą sobotę w Warszawie spotkanie Orbana, Salviniego, Kaczyńskiego ma być ogłoszona jakaś nowa skrajnie prawicowa grupa w Parlamencie Europejskim.
No skrajnie to nie przesadzajmy, bo wiecie, do prawicy
polskie
im daleko.
Polskie źródła różne tam czasami twierdzą, na przykład są informacje, że Salvini się wycofa z tego,
już ta
że
informacja
Orban się
jest
wycofa.
Poważna.
Też była inna gazeta prawna tak twierdziła, także do końca nie wiadomo, co z tego wyjdzie, no ale to spotkanie było zapowiadane już od dosyć dawna, no i w sobotę ma dojść do skutku, no to wygląda na jakąś taką próbę przeciwwagi dla tej hegemonii Niemiec w Europie.
Budowanie jakiejś przeciwwagi dla hegemonii Niemiec było sensowne tylko w momencie, kiedy by Stany Zjednoczone były przeciwko Niemcom. Nie? Gdyby Stany Zjednoczone chciały rozerwać ten sojusz rosyjsko-niemiecki, ten sojusz strategiczny, energetyczny, polityczny i tak dalej, bo przecież nawet w tym konflikcie granicznym, który teraz mamy z Rosją i Białorusią, to przecież Niemcy, to pani Merkel, że tak powiem, otworzyła na salony drogę dla dyktatora Łukaszenki. Nie? Czyli tu Niemcy konsekwentnie cały czas chronią Putina, chronią Łukaszenkę przed zdecydowanymi działaniami, które by te reżimy praktycznie gospodarczo rozłożyły na łopatki, tak jak kiedyś Reagan rozłożył blok komunistyczny. Nie? Także to jest bardzo łatwe, to można by zrobić. To, że to się nie dzieje, to jest zasługa Niemiec, no i tam tego. Czyli gdy Stany Zjednoczone są w konflikcie z Niemcami, gdy Stany Zjednoczone chcą rozerwać sojusz rosyjsko-niemiecki, przynajmniej w tym zakresie geopolitycznym i energetycznym, to wtedy działania tego rodzaju, tam państwa narodowe, tam tu nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, no to wszystko ma sens. W momencie, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych na opcję, nie wiadomo jaką, śpiącego lewicowego rycerza, nie?
58-latka.
Tak, no właśnie 58 urodziny sobie ubzdurał, że obchodzi, nie? I
komorze
w polityce...
termobarycznej był czy gdzieś tam?
Nie wiem, no to już to zostawmy.
Się.
To jest naprawdę no, wielka tragedia. No to jest trochę śmieszne, ale to jest wielka tragedia naszego świata i to wszyscy, nawet tacy lewicowcy przyznają, że Biden to jest jakaś wielka pomyłka. No nawet ci, którzy na niego głosowali w Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj już mówią, no to już Trump był zły, ale to, co mamy, to jest, no wiecie. Ale wróćmy do tego, że ta administracja, oczywiście republikanie robią, co mogą, żeby dalej rozbijać ten tandem niemiecko-rosyjski, tam chcą, żeby sankcje na Nord Stream 2 i tak dalej, ale ogólnie Biden powiedział, że to już nie ma co walczyć, to już tam prawie skończony. Inaczej mówiąc, Stany Zjednoczone obecnej administracji stawiają na Niemcy jako swojego głównego sojusznika w Europie. No i teraz Polska może powiedzieć, no już to co, źle, no pewnie, że źle, no czy ktoś się z tego cieszy, no ale takie są realia. I teraz Polska musi się w tych realiach odnaleźć. W momencie, kiedy my za głównego sojusznika uznajemy Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone za swojego głównego sojusznika w Europie uznają Niemcy, co powinna zrobić Polska? Wojnę z Niemcami teraz? To tu. Tu trzeba się popukać. Powinna mniej więcej, że tak powiem, starać się Niemcom nie wchodzić w drogę. Bo nie ma żadnego, jakby powiedzieć, argumentu po swojej stronie.
PiS nie ma żadnego argumentu po swojej stronie?
O, prokuratura PiS! Wsadzi ich wszystkich w pierdel! Noż to taki mają argument, to oczywiście słabych to oni mogą kopać, przeciwko silnym to będą im buty lizać, to jest przecież kato komuna, oni są, że tak powiem, jeszcze przez Stalina przećwiczeni do tego, żeby przed silnym się kłaniać, a za pysk dusić tylko słabszych, także to jest mentalność kato komuny, tu nic się nie zmieniło. No i teraz, co robi ekipa Kaczyńskiego? Nie? Zobaczcie, że to nie tylko Kaczyński, bo już tę wojenkę rozpoczynał Ziobro, jego taki przydupas, jakąś tam nazywa, Kowalski, Janusz chyba, nie? To on najbardziej tam paszczy, nie wiadomo,
to
czy...
jest specjalista od przysłów różnych i
no tak,
porównań.
Właśnie tam mu się nożyczki, czy nóż mu się otworzył, czy nożyczki
się z
odezwały,
myślami,
pobił ten, się z własnymi myślami, wylądował w szpitalu, no różne tego. Także to są ludzie, którzy rozpoczynają, można powiedzieć, tę wojnę propagandową. Przypominamy, tu jeden z oficjeli, tam zdaje się z Belgii, nie? Był w Polsce, no to kradzione zdjęcia, nie dostał od Ziobry, czyli bez praw autorskich Ziobro wykorzystał zdjęcia zniszczonej Warszawy chyba z 45, czy już nie pamiętam, 5 czy 6 rok, chyba 45, tak obstawiam. I tu spadkobierca autora tych zdjęć się zgłosił, że Ziobro mu zabrał, a nie zapłacił, ani zgody nie dostał, nie? No ale toż Ministerstwo Sprawiedliwości katolicko-komunistycznej, noż to co się i dziwisz, nie? No ale wróćmy, czyli widać, że Kaczyński absolutnie legitymizuje te wojenki Ziobry. I ja o tym zresztą tu mówiłem. Teraz już mamy dowód. Ten wyskok z Czwartą Rzeszą na trzeźwo w parlamencie, na trzeźwo podkreślam.
Nie w parlamencie, to jest na jakimś spotkaniu.
No, ale to się zdaje się w gmachu Sejmu odbyło.
Być może,
to spotkanie,
tak. Nadzwyczajne posiedzenie Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, wydaje mi się, że w Sejmie ono się odbyło, no ale tam chodzi mi o to, że parlamentarzystów dotyczyło pisowskich i oni tam na stojąco wodzu prowadź na Kowno, czy
tak
na Berlin.
Do pana Morawieckiego, to o tym później będziemy jeszcze
mówić. A to jeszcze chwilę. Czekaj, no nie Tadla, to jakaś Cholecka.
A może Cholecka, przepraszam.
Tego, tak, całowała, tak. Czy mówiła, wodzu! Zbawicielu! No to już mi filmy różne zaczynają kojarzyć. To... Dobra, że mnie rozbawiłeś. Idźmy dalej, że kiedy był czas na wojnę z Niemcami, przegapiliśmy ten czas. Wtedy ani instytutu nie było o te wiecie, zbrodnie. Pan Mularczyk zapadł w sen zimowy.
Jak będzie instytut, to będą chyba reparacje.
Teraz to będą, teraz się obudzą, bo wiesz, dięgi. Pieniądze, tak. Dla młodszej części.
Ale to będzie
widowni.
To tak samo tak, z Atomem.
Jedaty budet.
Z Atomem nie ma atomu, ale cała tam komisja jest.
A ten centralny port komunikacyjny, Łąka, a już 400 pracowników na tej Łące siano grabi.
No, teraz będzie tak
żeby
samo,
przynajmniej
że
siano zagrabili, nic nie robią, kasiorę czeszą na ogromną skalę. Czyli no, niektórzy na kasiorę też mówią sianko, nie? Czyli oni tak na tej Łące CPK sianko grabią pod siebie. No ale to dobra. My wracamy do polityki międzynarodowej. Widzimy, że Jarosław Kaczyński tu już najpierw wysłał takich harcowników, czyli Kowalskiego, Janusza, Ziobro, Zbysia, nie? I oni już tu podgrzewają atmosferę, a teraz, kiedy już harcownicy podburzyli troszeczkę emocje, wchodzi Jarosław Kaczyński, waga ciężka, nie? I mówi, Niemcy Czwartą Rzeszę nam tu pod bokiem budują! Nie pozwolimy! Towarzysze, pomożecie! Nie zbudują! Co wy możecie? Drodzy kochani pisowcy, Niemcy jakby chciały, to was kopną w dupę od razu. Na każdego z was mają haki przygotowane. Przecież ambasada Niemiec jest 300 metrów od Sejmu. Co wy dzisiaj możecie Niemcom podskoczyć? Dlatego wiara w to, że PiS na poważnie chce się Niemcom postawić, jest wiarą dla idiotów. Nie? To jest po prostu teatr. To jest teatr, żeby tam troszeczkę notowania polepszyć, ale prawdziwa esencja tej działalności jest zbrodnicza, jest zdradziecka, jest właśnie z nurtu targowicy. Bo trzeba zapytać, kiedy Stany Zjednoczone są w ścisłym sojuszu z Niemcami, to wojna z Niemcami jest w czyim interesie? No nie polskim, to już wykazałem, bo tu szans żadnych nie ma. Noż amerykańskim też nie, no bo Amerykanie chcą akurat teraz z Niemcami deale jakieś tam robić. No, źle czy dobrze, ale tak chcą. Kto się cieszy? Kto otwiera szampana, kiedy Kaczyński rozpoczyna wojnę z Niemcami, czyli z Unią Europejską? No to jest oczywista oczywistość. Władimir Władimirowicz Putin, czy jak on się tam nazywa, ten satrapa ruski. I teraz powiedziałeś o tym nowym tworze, który ma powstać jakiejś tam koalicji państw narodowych w ramach Unii Europejskiej.
W Parlamencie Europejskim tam mówią 113 chyba posłów nawet może liczyć.
No, ale tam przecież jest ich prawie 1700 ileś, nie? Czy coś.
No, to zawsze tak.
Te 100 to będzie tyle, co kot napłakał albo Konfederacja może zrobić w polskim Sejmie. No nic, nie? Także to jest kpina, gdyby oni powiedzieli, że tam będą mieć 300, no toż ja bym jeszcze wtedy słuchał. Jak oni mają 100 wszyscy razem, to jest o dupę obić. To do niczego ta koalicja. To tylko, żeby drażnić Niemcy i żeby jeszcze bardziej, że tak powiem, jakieś działania odwetowe rozpoczęli.
Trzeba też powiedzieć, że w ogóle Parlament Europejski ma niewiele do powiedzenia.
No tak, no ale mimo wszystko ma takie znaczenie propagandowe, nie? No ale tam wróćmy do tej koalicji. Kto jest w tej koalicji? No Orban. No niestety, Orban wyglądał początkowo na bardzo gościa z dużymi nadziejami, jeśli chodzi, ja wiązałem przynajmniej z nim duże nadzieje i nasze środowisko i tak dalej. Ale już kiedyś, kiedy byłem w Budapeszcie, zaniepokoiła mnie jedna rzecz. Tam nieopodal parlamentu jest w parku pomnik Armii Radzieckiej, nie? Wdzięczności dla Armii Radzieckiej, nie? No to wiecie, ile wymordowała Węgrów, nie tylko w 44 czy 5, ale i w 56, nie? I w czasie całej tej okupacji, tam nawet taki młyn do kości, do ciał był tuż przy Dunaju, bo siedziba tej ubecji węgierskiej przed 56 rokiem była w takim budynku niedaleko Dunaju i tam po prostu ludzi mielili, można powiedzieć, wrzucali do rzeki potem, żeby tam ryby i tam wszyscy, żeby już nie było śladu po tych ludziach. Takie rzeczy ci właśnie powstańcy 56 roku znaleźli w Budapeszcie. No i tam do dzisiaj stoi pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej. Nie? Tuż przy parlamencie, z drugiej strony Dunaju, można powiedzieć, z jednej strony mamy Dunaj, a zaraz z drugiej strony od wjazdu do parlamentu stoi ten pomnik. No i on taki otoczony cały czas jest takim kordonem takich zabezpieczeń antydemonstracyjnych. Nie? Ja się pytałem naszych gości, polityków, znaczy tych, którzy nas gościli, polityków węgierskich, dlaczego wy tego pomnika nie usuniecie? A oni powiedzieli, no nie można. Jak nie można czegoś przeciwko Rosji zrobić na terenie swojego państwa w ramach polityki historycznej, to ja już wiedziałem, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak, nie? No, ale wtedy jeszcze tak retoryka była taka prozachodnia, można tak powiedzieć. Dzisiaj już wiemy, że Orban coraz bardziej, można powiedzieć, uzależnił Węgry od Rosji i Chin. Całe gałęzie gospodarki są albo pod kontrolą rosyjską, albo pod kontrolą chińską. Tam podobno już nawet jest dzielnica w Budapeszcie, zdominowana przez Chińczyków. Tam nawet chcieli jakiś chiński uniwersytet otwierać, no ale tam część, bo tam można powiedzieć Budapeszt to nie jest tak specjalnie Orbanem zachwycony, to jest raczej matecznik opozycji. No to tam były protesty i na razie cofnęli ten projekt, nie? Czyli mamy człowieka, który praktycznie na sztywno już dzisiaj jest w objęciach sowiecko-chińskich, nie? Mówię o Orbanie. Salvini widać, że bryluje, nie? On miał kiedyś bardzo duże powiązania z Putinem, nawet chodził w takiej koszulce z podobizną Putina i podpisem Putin, ale ostatnio chyba widzi, że coś to nie w tą stronę idzie i tu widać, że no niby z przyczyn wewnętrznych, że tam jakaś partia, bo PiS ma inną chęć budowania tej koalicji w ramach tych reformatorów. To już istnieje ta partia, ale w tych reformatorach są jacyś tam wrogowie Salviniego, nie? No to Salvini nie chce razem z tymi wrogami, czyli no już się zaczyna to, co zwykle, już dziel i rządź i tu z tego niewiele wyjdzie. Salvini by chciał jakąś nową siłę polityczną tworzyć, no a z kolei Kaczyński nie chce, tylko on chce w ramach tej już istniejącej. No i tak już powiedzmy, że z tej przyczyny, ale myślę, że może troszeczkę bo Włochy, tu pani Hania Shen, mam nadzieję, że ten temat jeszcze pociągnie w najbliższej przyszłości. Włochy odchodzą troszeczkę od takiego zdominowania przez Chiny. Tam już się troszeczkę przebudzili i być może Salvini nie chce wchodzić w taki ruski pakt, inaczej mówiąc. No do tego jeszcze tam chyba by pani Le Pen chciała dołączyć z Francji. No też pani polityk, która no przecież na kampanię wyborczą skąd miała pieniądze? No właśnie w ramach pożyczki od Putina. No ona mówiła, że nikt nie chciał jej pożyczyć we Francji, no to ona tak musiała tam pożyczyć, czy tam cały ten front narodowy musiał pożyczyć od Putina. Także we wszystkich tych, można powiedzieć, partiach mamy ślady rosyjskie. To pokazuje sukces doktryny Dugina, bo Dugin pokazał taki sposób przejmowania Zachodu, że trzeba wszystkie środowiska przejmować za pomocą agentury i wpływów pieniędzy ruskich, nie? Znaczy moskiewskich. I przede wszystkim mamy się skupić, tak Dugin mówił, na środowiskach prawicowych, narodowo-katolicko-prawicowych. I praktycznie, zobaczcie, wszystkie te środowiska w całej Unii Europejskiej zostały przejęte przez Kreml. Tu była taka próba amerykańska budowy nowych środowisk prawicowych. Pamiętacie, w zakonie trapistów we Włoszech to miała być szkoła gladiatorów, tak to nazwał pan Steve Bannon. Miano tam właśnie stworzyć czy wyszkolić taki nowy rodzaj opozycji czy takiej prawicowych sił, republikańskich sił w Europie. No, widać, że Amerykanie nie dali rady. No, to się nie udało, ten projekt. No, pierwszy atak przyszedł ze strony Watykanu. To Watykan powiedział dość, tam ci trapiści nie mogą wynajmować tych pomieszczeń, tego swojego tam starego zakonu dla budowy tej szkoły. Czyli środowiska prawicowe, takie narodowo-katolicko-prawicowe, zostały przejęte przez Putina. Nie? No i teraz Kaczyński mówi, że on będzie reprezentantem, on będzie budował z tych środowisk partię przeciwną Niemcom. No to kto się z tego cieszy? Kto za to płaci?
Warto też zadać pytanie, co się zmieniło, bo przecież już te mariaże z Salvinim, z Orbanem, to już od kilku lat, przecież Salvini nawet był kilka lat temu w
Ale
Warszawie.
Teraz podobno odwołał już podróż.
No tak, i wtedy z tego nic nie wyszło, z tych
teraz
sojuszy.
Też niewiele teraz wyjdzie.
Myślisz, że nic z tego nie wyjdzie, że to będzie tylko jakiś
Myślę,
taki...
że Polska zostanie z ręką w nocniku. Znaczy rząd pisowski jakoś wprowadzi Polskę do sytuacji takiej jak w 1939 roku. Nie? Że tu mamy sojusze, tu wszyscy razem przeciwko Niemcom, a jak przyjdzie co do czego, to Polacy zapłacą. Myślę, że nie krwią jeszcze tak jak w 1939 roku, ale zapłacą na przykład pogorszeniem swoich i tak złych warunków finansowych, bo polski rolnik dostaje tam ile? 1/4 tego, co francuski czy niemiecki rolnik. Miało się to zmienić. Co się zmieniło? Gówno się zmieniło, nie? Znaczy ono się akurat nie zmieniło. Tam widły i rozrzutnik dalej polski rolnik musi to przerzucać, a pieniądze zostały te same, nie? Także tu sytuacja jest dalej, można powiedzieć, asymetryczna, że Polska traci w tym obszarze. Polacy są jak podludzie traktowani w tym obszarze gospodarczym. No to teraz to się zmieni jeszcze tylko, powiedzmy, razy dwa albo i do kwadratu. No to tyle się zmieni. Tyle się zmieni, to już widać dzisiaj informacja. Morawiecki z Ziobro tam liczyli, że tutaj ten Trybunał, tam ten TSUE czy coś, nie?
Tak, oddalił
właśnie powie, że to nie
Węgier.
Można tak tych pieniędzy zatrzymywać za niepraworządność w Polsce. No a Trybunał mówi, że można i co mi zrobisz? No co?
Był właśnie, przecież taki był, pamiętam, to przed kilkoma miesiącami jeszcze, bo to w marcu była ta skarga. Taki raban PiS robił, taki sukces, wrócił przecież Morawiecki z takim sukcesem opromieniony, jak on to wszystko wywalczył. No i minęło parę miesięcy i co? I
teraz to panie sukces. No to jak zwykle.
Okazuje się,
jak
że zwykle. Ten PiS nic nie wywalczył.
Moim zdaniem PiS absolutnie nie reprezentuje polskiego interesu narodowego. PiS reprezentuje obce interesy. Część pewnie brukselskie, czy tam berlińskie, część większa moskiewskie. Większa część to są Moskwiczanie. Bo to, co wyrabia PiS, jest dzisiaj najlepszą laurką dla towarzysza Putina. I kropka. Polska będzie tylko tracić na tych zabawach. I dziwię się tym zdrajcom, którzy bili brawo, kiedy Kaczyński robił sobie z nich jaja, mówiąc o IV Rzeszy w 2021 roku.
Tu też ciekawe mamy informacje, ciekawy ruch Tuska, bo on miał dzisiaj konferencję z kandydatem z kolei na premiera Węgier, z tym liderem opozycji. Tam, no, tam mówili, jak to Polska i Węgry muszą wrócić tam do tej demokracji i tak dalej.
No to akurat dobry ruch, bo rzeczywiście tam Orban się nie spodziewał ataku z tej strony. On spodziewał się, że tam jakieś popłuczyny po komunistach, socjalistach węgierskich staną naprzeciwko niemu. To ci właśnie, ten Gyurcsány, nie potrafię tego powiedzieć, który w 2000, nie pamiętam, chyba szóstym roku, czy którymś powiedział, kłamaliśmy rano, kłamaliśmy w południe, kłamaliśmy wieczorem. No i to doprowadziło do zmian na Węgrzech. Tam mieli jego jacyś tam, nie wiem, czy żona, czy córka, już nie pamiętam, ktoś tam związany z nim miał wystąpić przeciwko Orbanowi, no to by dość łatwo poszło, bo na taką opozycją, słucham? Żona Dziurcianiego, tu przepraszam, tu ekipa techniczna nam pomaga, dziękujemy bardzo. Żona miała wystąpić, ale przegrała prawybory z dość dziwnym politykiem, bo on jest, można powiedzieć, takim alter ego, jak gdyby kopią Orbana, nie? Bo i ma 6 dzieci, Orban chyba 4, o ile dobrze pamiętam, jest takim oddanym religijnie człowiekiem, no tylko ten jest chyba katolikiem, a Orban protestantem. Trochę różnica, no ale tam dla większości raczej już zeświadczonego społeczeństwa węgierskiego tu nie będzie wielkiej różnicy. Ma poglądy konserwatywne, nie? Czyli nie jest związany z lewicą. On widzi, taki kandydat by się przydał w Polsce, bo nie tam odgrzewany Tusk, to widać, że Polacy już nie kupują, bo przecież dzięki komu wygrał Kaczyński? No dzięki nieudolności Platformy Obywatelskiej, tam tym aferom Tuska, tym spotkaniom na stacjach benzynowych i tak dalej, później jeszcze jakieś takie popłuczyny po Tusku, to nawet, nie Kopacz. Wiem, Kopacz tam musiała Merkel prowadzić, bo ona by tam mniej więcej podobna jak ten 58-latek ze Stanów Zjednoczonych, nie, śpiący lewak Biden, nie, no to mniej więcej ten sam poziom tu Tusk zostawił po sobie i Polacy już tego mieli dość i przyszła nowa zmiana i teraz dziadzia, jak to mówią wnuczki na Donalda Tuska. Dziadzia, widzą go w TVP Info, jak chcą sobie bajkę o dziadziu, no to włączają Pereirę i spółkę, nie? I już mają. Ale to inna kwestia, także widać, że to nie zatrybiło, nie? Że Polacy mówią, nie, to nie jest lider, to trzeba, musicie jeszcze poszukać, nie? Tu pan Dorn, no coś próbuje, tam profesora Hausnera, czy coś, no nie, to wszystko nie tędy droga. Tu właśnie Węgrzy rzeczywiście znaleźli kandydata naprawdę z najwyższej półki, polityka, który szedł od dołu, od tam prezydenta, burmistrza niewielkiego miasta stosunkowo i pnie się na szczyty i z nim rzeczywiście mają problem. Z nim, mówię o tej opcji Orbana, mają problem, bo tu on, mówię, jest taki sam jak oni, jeśli chodzi o poglądy. No tu już rozpoczęli taki myk, że chcą w dzień wyborów zrobić referendum na temat tam coś tej propagandy LGBT, czy jakoś tak, nie? Żeby jeszcze, to zobaczcie, że to jest kopia tego, co PiS tu robił, czy PiS na nich się wzoruje, a to w Moskwie, nie? Bo to najpierw w Moskwie te różne ustawy, potem w Budapeszcie, teraz tu w kampanii wyborczej Dudy, no to przecież Solidarnej Polski jakiś tam Żalek, nie? Czy coś, no to pierwszy wyskoczył i tak dalej, żeby tu podburzyć lud, który tak przeciwko tym LGBT, homoseksualistom, pójdzie i zagłosuje na obrońcę tutaj katolickiej Polski, czyli na Dudę, nie? No to taki schemat teraz chce, to widać, że to się tak ratują, no dosyć, jakby to powiedzieć, nerwowo już w tym Budapeszcie, że ten nowy kandydat może zwyciężyć, także tu Tusk bardzo słusznie obstawia. Bardzo słusznie obstawia, że z nim się spotkał. Tylko mówię, moim zdaniem Tusk nie jest tym, który dzisiaj może wygrać z Kaczyńskim, bo już przegrał wielokrotnie, spieprzył do Brukseli. No i no wybacz, sorry, winę tu, jeszcze inne winy, grzechy, a może i zbrodnie ma na sumieniu. Także ten kandydat to jest źle.
Nie będzie. No zobaczymy, może będzie, w końcu się urodzi jakiś, znaczy nie urodzi.
To już musiałby się dawno urodzić.
W Polsce jakiś inny lider. My z Państwem pożegnamy się teraz z pastorem Pawłem Chojeckim na koniec tej pierwszej części już? Programu, a przejdziemy, także dziękuję Ci za udział. Przechodzimy teraz do drugiej części programu gospodarczej. Porozmawiamy z Michałem Fałkiem o inflacji. Zapraszam.
Według Głównego Urzędu Statystycznego listopadowa inflacja wyniosła 7,7%. To najwięcej od 21 lat. Dziś porozmawiamy, co robić z oszczędnościami, jak chronić się przed inflacją oraz o tym, jakie są przewidywania na przyszłość. Rząd szumnie ogłasza wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej. Czy to coś da? O tym więcej już za chwilę. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
To Witam was bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Michał Fałek. Witam.
Witam ciebie, witam państwa.
Michał, dzisiaj rozmawiamy o rzeczy nieciekawiej, czyli o inflacji. To jest chyba dla wszystkich, no może nie dla wszystkich, może są ludzie, którzy się cieszą z tego, ale dla większości ludzi coś niefajnego, coś przykrego, bo w rzeczywistości trudziłeś się, gdzieś tam odkładałeś te pieniądze, powiedzmy, jeśli ktoś ma oszczędności, zarabiałeś i to ci maleje, zjada, nie możesz za bardzo nic z tym zrobić. Rekordowe 7,7%, tak Główny Urząd Statystyczny podaje, rekord to 21 lat. To już jest naprawdę dwie dekady.
Tak.
I to wiadomo, to jest różnie liczone. Tutaj mamy na przykład paliwa podrożały rok do roku 36,6%. To jest przecież, to jest 2 zł tam mniej więcej na benzynie, na oleju napędowym. Nośniki energii 13%, żywność, napoje o 6%, 6,4%. Też podają, że taka inflacja bazowa, czyli taka, w której się tam nie liczy niby tych najbardziej zmiennych cen produktów, na przykład żywnościowych, to wzrosła tylko do 4,7%, to też jest bardzo wysoko. Jakie są twoje oceny? Będzie jeszcze gorzej? Tak, przewidywaliśmy te 8%. Jak to dalej będzie wyglądało?
Tak, no jak dobrze wiecie, drodzy widzowie, nie pierwszy raz rozmawiamy o inflacji i pewnie nie ostatni. Być może będzie to temat, gdzie będzie można co miesiąc coś ciekawego powiedzieć, no bo jeśli rekord jest śrubowany i jest to rekord, którego no, nie widziało całe pokolenie młodych ludzi, no bo od 21 lat nie było takiej inflacji, no to jest to jakieś wydarzenie, można powiedzieć, w historii najnowszej Polski. Faktycznie ta inflacja, szacujemy, że jest dużo większa, bo no jest coś takiego jak właśnie ta inflacja oficjalna, gdzie jest jakiś tam koszyk produktów, tak, które są gdzieś tam liczone i rzeczywiście wychodzi taka ta inflacja rządowi, czy temu Głównemu Urzędowi Statystycznemu na poziomie 7,7. Co ciekawe, szacowali, że będzie 7,5 eksperci, a przebiło i to jest, pamiętajmy, że to nie jest odczyt końcowy, tylko to jest odczyt tak jakby po drodze do odczytu końcowego, który już szacuje się, no i spodziewają się, że będzie na poziomie tych 8%. Ale ta inflacja, którą odczuwają ludzie, tak, zwykli ludzie i często właśnie niezamożni ludzie, to jest dużo wyższa.
Tak, no bo to mówiliśmy na przykład o tym, zresztą w twojej branży artykuły budowlane, to tam ta inflacja jest czasami o 100%, dokładnie, o 50% na czymś tam, dokładnie, tak? No 75%, 25%, no ale to, tak, to są na pewno nie 7%.
Tak, przypomnijmy ostatni nasz taki program gospodarczy, gdzie mówiliśmy właśnie o mieszkaniówce, że w ciągu roku statystyczną rodzinę, którą było stać, załóżmy, w zeszłym roku, no biorąc jakiś tam, powiedzmy, statystyczny kredyt, czy mając statystyczne dochody, którą było stać na dom czy mieszkanie o powierzchni 50 metrów, no to okazuje się, że teraz stać ich na mieszkanie przy tych samych cenach na poziomie 37-38 metrów, czyli to jest 20-kilka% mniej. No i to jest właśnie inflacja, którą odczuwają ludzie, którzy chcą, załóżmy, właśnie młoda rodzina, kupić mieszkanie, albo ludzie, którzy, nie wiem, no muszą wydać te 30 parę % więcej na paliwo, albo ludzie, którzy dostają nowe rachunki za energię, bo te 13% wzrostu kosztów energii, no to jest taka trochę, powiedzmy, tak, to też jest raczej między bajki można włożyć, bo przecież operatorzy energetyczni cały czas zwracają się do Urzędu Regulacji Energetyki, tak, do URE, że chcą podwyżkę właśnie o 50%, bo tyle rosną, można powiedzieć, koszty produkcji energii.
A inflacja możemy troszeczkę bardziej państwu uzmysłowić, bo teraz porozmawiamy sobie, no jak się przed tym bronić. Ktoś nie ma oszczędności, no to musi sobie po prostu radzić, ma coraz droższe życie, tak? Tak? No ale jak ktoś ma te oszczędności, no to mu to zjada, tak? Powiedzmy, masz 100 tysięcy złotych,
złodziej, tak.
Tak, oszczędności, jak masz, nie wiem, 50 czy 10, no to musisz podzielić to, co będę gdzieś tam mówił, przez 2 czy przez 10. Masz 100 tysięcy, przez rok tracisz 8 tysięcy przy 8%.
Znaczy, tak? Dokładnie, to dalej masz 100 tysięcy. No bo tylko przecież to nie jest tak, że masz 92 tak, no, tysiące, ale tylko że tak, za te 100 tysięcy za rok możesz kupić mniej, tyle, co dzisiaj możesz kupić za mniejszą kwotę, tak, dokładnie.
Czyli tak jakby ci ktoś zabrał, no tak jak mówisz, dokładnie, to jest, mówiłem, tak, mniej więcej 8 tysięcy ze 100, czyli to jest na miesiąc tam 666 zł, tak, 670 zł. Jakby ci ktoś co miesiąc z tych twoich, powiedzmy, że masz 100 tysięcy, jak nie, masz 50,
zabierał,
no to ci zabiera 330 tam kilka, tak, złotych, ci cały czas ktoś zabiera. Jak co ty byś radził ludziom? No bo wiadomo, ludzie myślą w takim razie, w co zainwestować, tak? Jeżeli mają takie oszczędności, zwykle pewnie przy większych kwotach, powyżej 100 tysięcy, no to ludzie już się wiele nie zastanawiają, tylko idą gdzieś tam w mieszkania, tak jak tutaj mamy posła Kropiwnickiego. On już kupił 10. mieszkanie.
Miał to dużo, jak na posła.
Nie wiem, to jest poseł. No, ciężko mu się dziwić, że nie chce pieniędzy trzymać na koncie przy takiej inflacji. No ale co ty byś radził tym, jesteś przedsiębiorcą, jak w takim gronie właśnie.
Jak sobie radzą przedsiębiorcy na przykład?
Z takimi ludźmi, którzy gdzieś tam te oszczędności mają.
Różne są możliwości, różne są przykłady. Rzeczywiście dużo ludzi inwestuje w nieruchomości, w ziemię szukają, ale to z kolei też napędza boom, no bo przecież ten boom, można powiedzieć, który jest w budownictwie, no to on jest związany właśnie z tym, że ludzie chcą uciec przed inflacją i wszyscy kupują nowe mieszkania, czy mieszkania produkowane, czy budowane przez deweloperów sprzedają się na pniu, ziemia rośnie, to też nie może rosnąć w nieskończoność. W ten sposób między innymi został stworzony ta bańka spekulacyjna na segmencie nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, która pękła w 2008 roku i był wielki później kryzys, prawda?
No możemy pokazać wykres gdzieś tam jakiś taki średni, oczywiście gdzieś tam znalazłem chyba indeks, jest taki indeks średni cen mieszkań. Możemy pokazać takie uśrednione, wiadomo, wykresy indeks cen mieszkań w Warszawie. To są małe mieszkania do 35 metrów. Tak jak mówię, uśrednione, no to już mamy gdzieś tam powyżej 10 tysięcy, pod 11 podchodzimy.
Tak, a można skomentować wzrost, bo zobaczmy, że ten indeks pokazuje nam dwa lata. No nawet nie ostatnie dwa lata, dwa i pół roku, prawda? Ten wykres, bo to jest od pierwszego kwartału 18 roku do trzeciego kwartału roku 20, czyli nawet on nie pokazuje ostatniego roku, tak? To jest, ale już widać tę dynamikę, że były trzy lata temu, powiedzmy, mieszkania, średnia cena na poziomie przekraczającą 7,5 tysiąca złotych, a tu już mamy 10,5, a teraz myślę, że jest koło 12. Może a ile inflacja więcej wzrosła w tym czasie? Przez te 3 lata?
No tam nie byli.
No, w sumie gdzieś może tak, no, z 15, może 10, tak. Może 10 do 15% w sumie przez 3 lata, tak? A mieszkania wzrosły z 7,5 na 11, 50%.
Dokładnie. No i teraz pytanie, czy pchać się w mieszkanie, jak ty byś radził ktoś, kto ma jakieś tam większe oszczędności, no powiedzmy przy jakichś niewielkich tam kwotach, chociaż teraz kredyty dają banki tam, nie wiem, na 90% czasami kapitału. Czy jest sens pchać się w mieszkanie, bo na przykład kredyty, no te hipoteczne jeszcze są tanie, to tam jest tam poniżej 3% chyba.
Ale to teraz są tanie, a zaraz
teraz
będą
są tanie,
droższe.
No ale to i tak do inflacji to jest jeszcze i tak ładnych parę procent.
Powiem szczerze, to jest naprawdę trudna decyzja, bo kupno mieszkania, jeżeli ktoś ma, załóżmy, gotówkę, no to owszem, to jest w miarę bezpieczna lokata, tak? No bo zawsze ma możliwość, no później spieniężyć to mieszkanie, jeżeli się tam znajdzie kupiec. No nie są to tak jakby pieniądze, które mogą całkowicie stracić na wartości, tak? Bo powiedzmy, pieniądze papierowe mogą w końcu stać się no, tylko papierkiem, który będzie gdzieś tam leżał. No ale są różne opcje, bo jeżeli ktoś specjalnie bierze kredyty po to, żeby zainwestować w mieszkanie, to już w tym momencie się to staje bardzo ryzykowne, bo stopy procentowe już wzrosły, wzrosną jeszcze bardziej i obsługa tych kredytów będzie rzeczywiście bardzo coraz droższa i będzie droga. Natomiast no, ludzie w różne rzeczy inwestują. Inwestują ludzie w złoto, inwestują ludzie w waluty. Złoty przecież, polska waluta traci wobec
no,
innych walut,
pokazać,
czyli słabnie.
Ceny do euro, do dolara, do takich najbardziej popularnych.
Tak,
to
czyli
też,
w tym momencie
też jesteśmy wysoko. To jest, co to jest? To jest euro, tak? No to było już pod 5 zł, podchodziliśmy 4,70, teraz zaczęło trochę spadać, no ale to nie są duże spadki, 4,60 tak, to i no, tak jest drogo.
Ale generalnie różne są możliwości inwestowania. No jeszcze trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście nie czeka nas jakaś poważniejsza zawierucha, no, związana z tym, co robi Władimir Putin, no i jego przydupas pan Łukaszenka, prawda? Można dać przykład Ukrainy. Ukraina przecież organizowała z Polską Mistrzostwa Europy nie tak dawno, prawda? W 2012 roku. A w 2014 roku w Doniecku, gdzie przecież były mecze i był piękny stadion, szkło i aluminium, spadały bomby i pociski artyleryjskie i ludzie chowali się w piwnicach, żeby przeżyć. I co im wtedy po tych mieszkaniach, tak? Wtedy tutaj można naprawdę no, znaleźć gdzieś tam w internecie opis z lat 90. wojny, która była na Bałkanach, która się działa. Przecież to też nie jest tak dawno. Lata 90. no to jeszcze wielu z nas pamięta ten czas bardzo dobrze. I, no i ktoś, kto przeżył tę wojnę, która tam miała miejsce, która przecież też wydarzyła się, można powiedzieć, tak dosyć znienacka, no to mówił wtedy, co jest najważniejsze. złoto, rzeczywiście, spirytus, tak, umiejętności jakieś takie unikalne, dobre kontakty, czy dobrosąsiedzkie kontakty, broń. No teraz, czy właśnie inwestowanie w coś, co okaże się w trudnym czasie, no, nie tylko właśnie, niepotrzebne, ale bez sensu.
Inwestowanie w mieszkanie zakłada, że jednak to państwo jakoś tam będzie funkcjonować. Tak?
No a przecież sytuacja wcale nie jest taka, że Polska ma zapewniony byt i że na pewno Polska będzie trwała. No może rzeczywiście, to o czym mówimy czasami na programach, Polska będzie trwała jako tako, tylko będzie rządzona przez innych, no już przez powiedzmy władze z Unii Europejskiej, no nie polskie władze, które sobie nie radzą, nie ogarniają tego rządzenia Polską, bo polska władza obecna to rzeczywiście uważamy, że się nie nadaje do tego, no ale nie bardzo mają kto ją zastąpić i być może rzeczywiście przyjdzie inny władca z zewnątrz i jakoś będzie trzymał ten naród.
Wtedy spodziewamy się, że gdzieś tam ten jakby prawo własności mieszkań pewnie by zostało, no w przypadku jakiejś agresji.
Raczej tak, no może wtedy nam wprowadzą euro już i tak dalej i wtedy będziemy tak jakby podwiązani do waluty europejskiej. To może będzie jakiś ratunek, bo złotówka może sama stracić na wartości względem euro.
No ale wracam do tego pytania, jak masz kontakty gdzieś właśnie z ludźmi w
Lublinie. Co jeszcze ludzie robią?
No, w co pchają pieniądze?
Część przedsiębiorców na przykład zainwestowała niedawno, mam takiego kolegę, w zapasy, tak? Czyli w coś, co jest mu potrzebne do jego produkcji. No i to był znakomity ruch, bo okazało się, że na przykład kupił pół roku temu czy rok temu sobie zapasy na rok produkcji. I okazało się, że po pierwsze kupił dużo taniej, po drugie może prowadzić produkcję. Już ludzie później przychodzili i proponowali mu, załóżmy, za dwukrotność tej kwoty odkupienie. Tak? No ale to mówimy w przypadku tych materiałów budowlanych, które rzeczywiście zdrożały gigantycznie. No także rzeczywiście chyba najpewniejszą tą lokatą to są albo waluty, albo złoto, no albo rzeczywiście nieruchomości, no ale nie najlepiej nie na kredyt, tak?
Jak
no,
waluty powiedziałeś, są drogie już teraz, nie? Widzimy, mieliśmy tam te wykresy, czy czekać, że to spadnie, czy gdzieś tam, no bo zainwestujemy w walutę, no to też, co złożymy do banku na procent, to też tam są jakieś śmieszne te procenty zwykle.
To jest
trzymanie też to jest taka opcja na przetrwanie bardziej, prawda?
A ty co byś proponował?
Zależy od kwoty, ja bym tak... Znaczy ja generalnie myślę, to jest jakiś tam banał, że należy inwestować w to, na czym się znamy, nie? No bo łatwo się wpakować, bo ludzie teraz często mówią jakieś tam te kryptowaluty, nie, bitcoiny. Jak się ktoś na tym zna, no to myślę, że to jest jakaś opcja, że można tam znaleźć coś ciekawego. No ale jak się nie zna, no to można wszystko wtopić, nie? Mieszkania czy ziemia, no to jest coś takiego tak, no takie najprostsze, nie? Takie coś, co myślę jest najbardziej pewne, jeśli coś w ogóle jest pewne w inwestycjach, nie? Ludzie tak mówią, różne rzeczy, w jakieś stare samochody, dzieła sztuki. Trochę ludzie inwestowali.
Tak. Było to modne. Pełno dzieł sztuki w Polsce było przed rokiem 39, poinwestowali i co się z tym stało?
Złoto, nie wiem, mamy gdzieś tam wykres chyba złota teraz. Jest wysoko, nie, no, ale to nie jest chyba jeszcze jakaś taka rekord. Był wzrost, no ale widzimy, ten mamy w lipcu, to też jest do października 21, nie? Czyli mamy w miarę aktualny, no to mniej więcej taka sama cena jest od lipca 2020. Akcje na przykład, co byś powiedział, giełda, możemy pokazać gdzieś tam WIG chyba mamy. Co sądzisz o takiej inwestycji? To też trzeba się na tym znać.
Trzeba się na tym znać. No, jak się zaczynała pandemia, to wtedy można było zainwestować.
Tak, zobaczmy ten wykres. To jest chyba tam, jak patrzyłem, koniec, początek marca 2020, wszystko leciało na łeb, na szyję.
Ale na przykład firmy, które są związane, były związane z branżą medyczną, czy na przykład firma, która produkowała rękawiczki, przecież była taka firma polska, no to był strzał, najlepszy strzał w dziesiątkę. No tutaj trzeba po prostu poświęcić temu czas.
Coś takiego,
tak,
nie?
Tak, no. Dokładnie.
Ale już teraz na przykład te firmy, widać, że ten covidowy, nie wiem, strach czy boom się skończył, bo w tym roku już te firmy jakieś tam medyczne, które w zeszłym roku, nie wiem, tam na przykład taka była Innogena chyba po 80 zł, to teraz tam 8 zł, coś takiego, już nie ma tego, nie?
Czyli
to też się skończyło. Można było, jakby ktoś nie sprzedał, no to można było wtopić. Czyli to jest też takie bardziej miejsce, gdzie trzeba się na tym znać, bo można łatwo wszystko stracić, czyli co, te mieszkania są najbardziej pewne, nam wychodzi z tych naszych rozmów tutaj.
Ale żeby nie było, ja nie planuję kupowania mieszkań, inwestowania.
Co jak nie mieszkanie, no bo do mieszkań trzeba mieć jednak troszeczkę większe oszczędności, no przy tych kilkudziesięciu tysiącach czy tam, no to ciężko się pchać w jakieś tam mieszkania.
No to wtedy trzeba albo się pogodzić z tym, że jednak ta inflacja ci zeżre część, No i po prostu no, liczyć na to, że będzie ta inflacja jakoś tam nie będzie nie rozwinie się w galopującą inflację, w dwucyfrową i taką stałą inflację. Chociaż ciekawe jest to, co powiedział prezes Fedu. Prezes Fedu, czyli Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, powiedział, że żeby zapomnieć o takim określeniu inflacji, że jest to tymczasowość, że jest tymczasowa. Czyli no już tak przygotowują ludzi, żeby się nastawić, że inflacja będzie czymś, co jest z nami na stałe. Jakaś tam taka, no może nie tam 20, 30 czy 50%, no ale nawet ta inflacja na poziomie 7%, tak, no to ona ci zżera 7% co rok, tak?
No to jest dużo, no bo to dużo. Który bank ci da 7% na lokaty? W ogóle lokaty to tam patrzyłem dzisiaj, to tam 1,7 dają, 1,5, no tam 10-letnie to tam może trochę więcej, no ale to są i tak śmieszne pieniądze, śmieszny procent w porównaniu z tym, co nam wżera ta inflacja, zżera. No, porozmawialiśmy troszeczkę w co inwestować, może inaczej, w co byś w takim razie nie inwestował?
Co bym nie inwestował? Trudno powiedzieć. No, myślę, że rzeczywiście no, trzymanie złotówek i zostawienie tych złotówek i liczenie na to, że to jest najlepsza inwestycja gdzieś tam, no to rzeczywiście jest godzenie się na tę stratę, tak? Na tę stratę w dłuższej perspektywie. Rzeczywiście można te złotówki zamienić na dewizy na przykład, tak? Tutaj no, są takie bezpieczne dewizy, frank szwajcarski, dolar też, euro, ale no właśnie frank szwajcarski myślę, że jest dobrą dewizą, która rośnie i no, jest taka pewna, tak, taka stabilna. No, rzeczywiście jak są jakieś tam kryzysy, no to ludzie uciekają do tych dewiz. No to także no, o tym można ewentualnie pomyśleć.
Czyli przy mniejszych uciec w zagranicznym, przy mniejszych oszczędnościach. Mhm. Porozmawiajmy troszeczkę w takim razie teraz o Polsce, o tych naszych rządzących wspaniałomyślnych, którzy nam zgotowali ten wspaniały los. Będzie tarcza antyinflacyjna, tak? Ogłosili już teraz wprowadzają. O tym już też mówiliśmy. Według tych jakichś tam optymistycznych prognoz ma to w pierwszym kwartale 2020 obniżyć, zahamować inflację o 1%, 1,2%, czyli tam do 6,5-7%.
Albo z 10 na 8,8.
Tak. Co tam się ma wydarzyć? Ma być obniżka, mówiliśmy, stawki VAT na gaz ziemny, tam do 8%, zniesienie akcyzy na energię elektryczną, tam większość tych obniżek to też jest jakaś nie na wieczność, żeby ktoś sobie nie pomyślał, tylko tam na 3 miesiące, na pół roku, nie? VAT na energię też ma być zmniejszony, jakieś tam dopłaty dla najbiedniejszych. Co myślisz o takich rozwiązaniach rządowych antyinflacyjnych?
No my żeśmy o te rozwiązania apelowali już wiele miesięcy temu. Pokazywaliśmy, że na przykład stawki akcyzy to są rzeczywiście horrendalnie wysokie i niepotrzebnie są tak wysokie, że rząd mógłby rzeczywiście odpuścić ze swojej pazerności i tutaj ulżyć obywatelom, tylko...
Ale Jarosław no Kaczyński, pamiętasz, gdzieś tak z miesiąc temu, pamiętam, czy z półtora był u Roberta chyba Mazurka, czy u któregoś tam w RMF-ie, on powiedział, że on jest przeciwko temu, żeby państwo ograniczało swoje wpływy.
A teraz widzisz...
Czy paliła się kita?
Dokładnie.
Chyba już za bardzo.
A teraz widzą, że po prostu stracą szybciej władzę, jeżeli będą dalej taką politykę prowadzić, no bo w końcu ludzie wyjdą na ulicę, być może się zbuntują. Ale no... O co chodzi? Chodzi o to, że takie działania, czyli reagowanie, jak jest już za późno, no to jest właśnie, można powiedzieć, marka PiSu. Nie jesteśmy przewidujący, nie jesteśmy ludźmi, którzy mają właśnie perspektywę, tylko jesteśmy ludźmi, którzy o, pali się, to szybko, lecimy po gaśnicę, bo trzeba zagasić pożar.
Ale no zobacz też, jak mi też przyszło, jak musi być kiepsko, skoro nawet tacy socjaliści zdecydowali się, że będą no, na razie na 3 miesiące, czy tam na 4, obniżać te podatki, bo na początku to oni, tarcza antyinflacyjna, co proponowali? Jakieś kolejne dopłaty, nie? Tam w przeliczeniu na, jak masz jedno dziecko, jak masz dwa, jak
żeby
masz...
zrobić tę dopłatę, to trzeba znowu zwiększyć pobór podatków.
Będą tam dawać innym, no a teraz jakoś zamierzają obniżać te podatki, czyli jest chyba kiepsko, skoro nawet tacy socjaliści no, poszli po rozum do głowy. Czy to coś da? Czy tylko gdzieś tam przyhamuje i będziemy rzeczywiście musieli się z tą wysoką inflacją 7, 8, 10% zmagać?
Raczej oczekiwalibyśmy od rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle od rządzących naszym krajem, zamiast takich akcji doraźnych gaszenia pożarów, to raczej takiej perspektywicznej i mądrej polityki, która opierałaby się na coraz tańszym państwie.
Tak? Teraz mówią, że rzeczywiście... każdej złotówce trzy razy chyba się będą przyglądać. No. I do kieszeni chyba.
No właśnie. Chodzi o to, że jeżeli oni mają taką perspektywę, że trzeba mieć jak największy budżet, żeby można było jak najwięcej rozdać, czyli państwo jest silne, jak ma duży budżet, no to to nie jest perspektywa dobra, bo duży budżet to jest dużo pieniędzy zabranych obywatelom, przedsiębiorcom, podatnikom i tak dalej. A co ciekawe, nie wiem, czy słyszałeś, co ostatnio powiedział minister finansów a propos generalnie Urzędu Skarbowego, czy no, co to było genialne. Na jakiejś tam konferencji powiedział, że Urząd Skarbowy to jest po prostu największe przedsiębiorstwo polskie.
I on sprzedaje podatki. Słyszałem.
Które świadczy usługi, a ta usługa to, że to sprzedaje produkt, a tym produktem jest podatek, że on sprzedaje podatek.
No to tam zaraz napisać, to ja bym nie kupił.
No właśnie.
Taki to przedsiębiorca.
No dlaczego właśnie my nie możemy zrezygnować z zakupu? A on, widzisz, sprzedaje ci ten wspaniały towar, ale pod przymusem.
Czyli jednak to nie jest taki. A ja dzisiaj czytałem, zaraz może to znajdę.
To jest właśnie... Jak oni w ogóle mogą coś takiego gadać, nie? To pokazuje, jacy oni mają zryte łby, ci pisowcy, socjaliści
z PiS-u. Sprzedawał nam podatki.
Tak, że on nam będzie sprzedawał podatki i będzie nam mówił, że to jest
po prostu
świetnie.
I to było na jakimś forum chyba dla przedsiębiorców, ktoś tam się chwalił, jako wielki przedsiębiorca.
Tak, on jest super.
Podatki.
Tak, on jest super przedsiębiorcą, bo sprzedaje innym pod przymusem podatki.
A ja gdzieś widziałem z kolei chyba ten Glapiński powiedział, że to są wielkie, pochwalił się, że rząd wprowadził teraz takie prerogatywy, takie prawo, że mogą wprowadzać te rozwiązania antyinflacyjne, czyli że to jest dobrze,
okay.
Że doprowadzi do takiej sytuacji i teraz mogą wprowadzać tarczę antyinflacyjną.
No, widzisz. No to naprawdę to są fajnie. Super ludzie. No
to może było prościej nie wprowadzać inflacji. No.
Będzie Polska mlekiem
chociaż
i miodem płynąca.
No bo oni tutaj wszyscy, ci pisowcy, Morawiecki na przykład mówi, że inflacja jest zaimportowana. Przekonuje, że on mówi, to jest efekt działań Rosji, przyszła do nas z Gazpromu ta inflacja, okay. Z Rosji, tak ze wschodu oczywiście wszystko złe, ze względu na manipulacje cenowe i z podwyższonych cen z uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To chyba nie z Rosji, tylko z Brukseli.
Z Unii Europejskiej, tak.
Ale jakbyś odpowiedział na to, że ta inflacja, to tak ci biedni to nie mogą nic zrobić, bo tu z Ruscy, tutaj ich Bruksela i tak no, ta inflacja na nich tak przyszła.
No to co, nie wiedzieli, że przyjdzie?
Oni już myśmy tam ostro krzyczeli, żeby tam Rosji nie uzależnia się tak od Rosji, żeby coś tam, a tu nas nie słuchali.
No, ale kto ich nie słuchał?
No,
Tusk
chyba.
Jest winny może.
To zawsze na pewno.
No, nie? Bo oni są już, oni rządzą dopiero od 2 miesięcy i nic nie mogli zrobić.
Nic.
No właśnie, to są tacy ludzie. A na przykład Stones.
Wiesz, co ostatnio TVP Info podawało?
Okej.
Okay. Że wiesz, gdzie jest rekordowa inflacja? W Niemczech.
W Niemczech.
W Polsce to nie powiedzieli, że od 21 lat, ale powiedzieli, że w Niemczech jest rekordowa, nie?
No to jak Niemcy są źli. Nie, ale zobaczcie, na przykład, jeśli chodzi o tę energię, tak? PiS już rządzi od 2015 roku. Duda został. No tutaj, no już oni powiedzmy w 16, no rządzą już 6 lat, tak? Nasza teza, czy tam moja teza od wielu lat mówiona, to jest to, że taka, że Polska powinna pójść w kierunku energetyki atomowej. Przez 6 lat jest spółka, jakiś tam polski atom, nie? Czy polskie...
A to Czarnek jakoś został tam jakoś czy dokooptowany do tego gremium?
No
jakoś,
właśnie. Coś tam przez 6 lat biorą grubą kasiorę za to, że 6 rok zastanawiają się, gdzie zbudować i z kim tę elektrownię. Jakby to byli faceci z jajami, to wtedy by ta elektrownia już była być może na ukończeniu. I moglibyśmy Ruskim powiedzieć za chwilę, mamy gdzieś wasze nośniki energii, bo my zaraz już mamy uruchomiony pierwszy reaktor, za chwilę budujemy drugi, zaraz my wam będziemy mogli sprzedawać energię, jak wam się będzie podobać i tyle, no nie? A tak to rzeczywiście jesteśmy na łasce i niełasce Putina, czy właśnie tych eurokratów z Brukseli.
Sześć lat
zmarnowane.
To często oni się tak odwołują do tej takiej Polski przedwojennej, to my często też państwu mówimy.
Ile lat co budowali albo gdy
nie? Chyba 3 lata. W 1936 nie wiem, czy nie był projekt jakoś. I
z jakimi technologiami? To przecież prawie 100 lat temu było, prawda?
Port w Gdyni to tam nie wiem, czy w 23 czy 4 nie zaczął odbierać pierwszych towarów, czyli tam w 3-4 lata.
No ale oni wolą przepuścić pieniądze na media narodowe, na jakichś tam swoich przydupasów, tak i tak dalej. Na to pieniądze marnują, a na to, co jest potrzeba rzeczywiście realna, żeby no perspektywicznie i strategicznie podejść do bezpieczeństwa narodowego, bo przecież bezpieczeństwo energetyczne no to jest jeden z najważniejszych czynników bezpieczeństwa narodowego, bo w tym momencie rzeczywiście Ruski nas szantażuje i będzie tak, że albo będziemy płacić jak za mokre zboże, za energię, za gaz. Przecież może być tak, że Putin zrobi rozróbę gdzieś tam na granicy z Ukrainą i wtedy energia jeszcze podrożeje. Bo to jest oczywiste, że jak będzie gdzieś wojna, to energia jeszcze skoczy, no i nic nie będziemy mogli na to poradzić.
Też oni też często tak mówią, że to tak w Europie teraz wszędzie jest inflacja i drożyzna, że to tak wszędzie. Redaktor Cezary Kłosowicz no powiedział, że no jest inflacja w Europie, tylko u nich tam jest na poziomie tam 5-6%, a u nas już podchodzimy pod 10, czy tak. Będziemy mieli niedługo 10, no to jakaś drobna różnica jednak jest. Ale pani Cholecka z TVP, nie wiem, czy słyszałeś w programie Gość Wiadomości, rozmawiała sobie z panem premierem, no i on tam wygłaszał przeróżne te mądrości i ona w pewnym momencie mówi, to sama prawda, co pan mówi. No i potem dodała, w akurat tej sprawie.
Czyli to, o, i to jest ważne, to co
sama dodała. Prawda, co pan mówi, tak? Redaktorka TVP, nie wiem, czy TVP Info, czy TVP, czego ona nam jest redaktorą, tak, takie, ale to jest takie niezależne medium, ale można powiedzieć, TVP, nie? Niezależne,
ale rządowe. Siedziała, czy już była na kolanach?
Ja nie widziałem tego, nie oglądam TVP, no tylko widzę tu artykuł na ten temat.
Rozumiem, że to tak w takiej pozycji nasz tutaj powinna mieć głową i tutaj słońce narodu i tak dalej, objawiłeś nam samą prawdę w tej sprawie akurat, tej ale sprawie. To pokazuje, że w innych sprawach premier kłamie? Pani Cholecka myśli?
Akurat chyba w innych sprawach się w tym momencie nie wypowiadał, to ona nie komentowała.
Okej. Okay. No dobra, to przyjmijmy.
Myślę, że zawsze mówi. Chyba, że Jarosław Kaczyński by się z nim nie zgadzał, to wtedy nie wiem, co by tam... Czy Jacek Kurski, to też...
Nie wiem, bo nie oglądam tej... już nie będę mówił, jak to się mówi na mieście od nazwiska Kurskiego, wizji. Także po prostu... Ale powiem, bo to jest ciekawe, bo jeszcze jak PiS rzeczywiście przejął władzę i tak liczyliśmy na tę dobrą zmianę, no bo rzeczywiście liczyliśmy, że nas nie oszukają, tak? Tamci nas oszukiwali, okradali, liczyliśmy, że ci są, skoro oni są tacy katolicy, tacy świętojańscy, no to rzeczywiście przyjdą i zrobią tę dobrą zmianę. No to jeszcze na początku oglądałem te wiadomości i rzeczywiście te wiadomości były takie podnoszące na duchu, nie? Że tutaj gdzieś tam złodzieje, nie? Tutaj będziemy karali. A w pewnym momencie to okazało się, że można po prostu, jak się słucha, to się rzygać chce człowiekowi. No i...
Co w ja takim oglądam. Razie będzie dalej? No bo tutaj mówimy, też często ludzie podają te przykłady o tych w Polsce protestach Solidarności, że one wybuchały wtedy, gdy ceny właśnie rosły. Nie tam z jakichś wysokich pobudek w większości, wiadomo, część ludzi też, ale jednak tą masę ruszały podwyżki cen. Czy tutaj będzie tak samo? No bo ile już rzeczy nie ruszyło Polaków, to wiemy, teraz te Mejzy, dzieci i tak dalej. No to już nawet pisowcy niektórzy nie mogą z tego ścierpieć, no i tam szantażują z kolei Kaczyńskiego, że oni odejdą, jak nie wywali Mejzy. No i to czyli tak, żeby też ta większość przysypała. Czy ta inflacja, czy te drożyzny gdzieś Polaków w końcu ruszą, czy jednak już nic nie ruszy Polaków?
Znaczy, no PiS naprawdę robi wielką taką podłość, bo on... kupuje w sposób taki bezczelny głosy. Kupuje sobie za pieniądze ukradzione wszystkim, no kupuje sobie głosy swoich jakichś tam tych, którzy przy nich stoją.
No bo rzeczywiście
jest, są te plusy i tak dalej. Teraz jest 13, 14, jeśli chodzi o emerytury.
Mają rewaloryzować jakoś tam.
Tak, tak. Czyli oni wiedzą po prostu, jak zrobić. No myślę, że są naprawdę dobrze odrobili lekcje z jakiejś tam inżynierii społecznej i badania nastrojów i rzeczywiście patrzą. Jak damy, załóżmy tym, jakiś tam plus, to co z tego, że wszyscy za to zapłacą, ale będziemy mieli załóżmy tam 300 czy 500 tysięcy ludzi, którzy na nas zagłosują. I w ten sposób utrzymują się cały czas no, w takim miejscu, że mają szansę rzeczywiście na rządzenie.
No, ale przy
albo
takiej inflacji,
przynajmniej nie na przegraną
przy takiej inflacji, to te plusy mogą nie wystarczyć. Jak będzie te 10%, to w rzeczywistości wiemy, te gusowskie 10%, no to dla zwykłego Polaka będzie 30%, może więcej.
Generalnie ludzie są, te plusy tak jak ja rozmawiam z ludźmi, to już nie tylko są wkurzeni na Kościół, ale są też wkurzeni na Kaczyńskiego, nie? Tym bardziej, że Kościół i Kaczyński to często jest ręka w rękę, prawie że jedność. Tak,
jeszcze
nie?
Polska powinieneś wymienić tam. Polska, Kaczyński, Kościół to jedno.
Okej, okay, także są wkurzeni właśnie i na Kościół, i na Kaczyńskiego, no ale... Jak to będzie przy wyborach? Jeszcze trochę czasu jest do tych wyborów. Jeżeli Kaczyński utrzyma tę mizerną, ale jednak utrzyma tę większość, chociaż zobaczcie, do czego musi doprowadzić, znaczy, można powiedzieć, jak to jest niesmaczne, że on, żeby utrzymać większość, to musi takich łajdusów jak ta Mejza, nie? Brać na wiceministra, tworzyć dla niego ministerstwo, dla człowieka, który powinien po prostu gdzieś za te swoje występki, to, no to siedzieć pod, prokurator powinien na nim siedzieć, bo to
nawet
jest
się nie zająknie, żeby
fałszerz i tak dalej, na to wygląda, tylko prawda?
Jeszcze dzisiaj
to
tam któryś z tych jego kolegów podobno tłumaczył tam z tej partii republikańskiej, czy jak to tam się nazywa, że są też w Polsce szeptuchy, na Podlasiu, że są jakieś wróżki, no i też taka medycyna jest, to co to tam się tego Mejza
czyli nic złego Mejza nie zrobił, bo teraz powinniśmy, żeby Mejzę tak jakby usprawiedliwić, no to zrobić kampanię przeciwko wróżkom na Podlasiu.
Tak.
Okej. Okay. No dobra.
Ale to od razu startować jako wróżka do wyborów, a nie jako jakiś tam młody zdolny z PSL-u.
W każdym razie pytanie jest, czy ludzie to wytrzymają? No jakoś tak. Młodzi ludzie, ci, którzy idą, no widać, że są wkurzeni, ale jeszcze nie ma ich tylu, żeby przegłosować tych starszych. A ci starsi, no wiedzą, że jest lepiej niż było za komuny, bo za komuny to na wszystko miałeś kartki, tak? Miałeś kartki na mięso, kartki na paliwo, kartki na, nie wiem, na mleko, na masło, no wszystko było na kartki.
Ale już ma być. Widzisz,
ale jeszcze nie ma.
Na Orlenie miały być jakieś kartki dla kogoś tam, wiesz?
Ale jeszcze nie ma.
Jeszcze na razie nie ma.
Ale jak będą.
Przyjdziesz z kartką, to będzie jakoś taniej czy coś?
Jak będą kartki.
Był jakiś taki projekt.
Jak będą kartki, no to wtedy może rzeczywiście już i ci starsi zrozumieją, że to mamy znowu socjalizm, tak jak mieliśmy w latach 80. Tylko że do tego czasu, no to jeszcze PiS ma trochę możliwości no, niszczenia Polski. Bo jednak Polska przez te 30 lat miała wzrost gospodarczy i się naprawdę zmieniło dużo w porównaniu z latami 80. No to doprowadzić nas znowu do takiej, do takiego zubożenia
to
Polaków,
sztuka.
To jest
sukces.
Sztuka, no ale
na miarę.
Dla nich nic niemożliwego nie ma.
No mają sukces na miarę XXI wieku, tak? No bo mamy od 21 lat, to już nawet jest kawałek wieku tamtego łapie przecież.
Ale słuchaj, ale kilka miesięcy temu mówili, że mamy w tym momencie sukces na miarę wzrostu gospodarczego w Niemczech powojennych, a nawet jeszcze lepszy niż w Niemczech powojennych tych, nie nerdowskich, tylko RFN-owskich. Chyba, że oni się pomylili.
Niedawno, jakiś czas temu, już teraz to już go tam nie przypominają, ale mówi, że inflacja no to jest tam, idzie w parze ze wzrostem gospodarczym. To teraz, jak wiesz, jak ma taki wzrost być, jak 10%
faktem jest, że wzrost gospodarczy teraz był odczyt, że jest dobry w Polsce i to jest dobra informacja.
Aż tak jak inflacja?
Nie, aż tak nie. Jest na poziomie 5% wzrost gospodarczy. No, czyli mniej niż inflacja oczywiście. No, ale to pokazuje, że Polacy są przedsiębiorczym narodem, tak? I mimo już PiS chce nałożyć Polakom, przedsiębiorczym Polakom kaganiec, zdusić ich, przedsiębiorców, szczególnie takich drobnych, podatkami, tam kolejnym tym polskim dziadem, który przecież to jest, wiecie, pełno, wielki bubel, można powiedzieć, na kolanie napisany, który jeszcze nie wiadomo, ile będzie miał pułapek i jak uderzy w Polaków. No ale Polacy są przedsiębiorcy, nie chcą się poddawać, walczą, tak, o swój byt. W ostateczności będzie tak, że ci przedsiębiorczy, którzy już nie będą mogli, czy chcieli zdzierżyć tego dziadowskiego państwa, po prostu wyjadą stąd. Po prostu
myślałem,
stąd wyjadą.
Zakończymy optymistycznym akcentem, ale niestety na
trudno.
Koniec uderzyłeś w pesymistyczne tony.
No a wyjechać chce ilu młodych ludzi? Ile procent młodych ludzi chce wyjechać? 40-50% tych, którzy kończą szkoły średnie, czy powiedzmy uczelnie.
Młodych to w ogóle to jest
chce wyjechać z Polski.
Nie?
To są często ludzie, wiecie, którzy są wykształceni, którzy na Zachodzie po prostu będą kwitli, zdobędą znakomite zawody, jakąś pozycję w społeczeństwie, będą właściwie wynagradzani, docenieni. A w Polsce są gnojeni często.
Co w takim razie Polacy powinni robić? Czekać? Mówimy często, odwołujemy się na przykład czy do Biblii, tak, czy do, nawet ostatnio do takich prostych spraw, żeby te więzi społeczne budować. Co ty byś poradził na koniec tego programu Polakom?
No na pewno najważniejsze to jest to, rzeczywiście to, co powiedziałeś, tak? Czyli Nowy Testament i znalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytanie w życiu, no bo myślę, że nie jesteśmy po to tylko, żeby, nie wiem, żeby przeżyć to życie i, nie wiem, być później nawozem dla kolejnych pokoleń, tylko rzeczywiście jesteśmy stworzeni przez Boga i no, naszym celem w życiu jest oddać cześć naszemu Stworzycielowi, tak? Naszemu Stwórcy. Czyli też znaleźć jego plan dla nas, dla naszego życia, no też dla naszego kraju, no bo przecież w Biblii jest napisane w Nowym Testamencie, no że Bóg właśnie po to umieścił narody, czy stworzył narody, żeby one miały jakiś sens, tak? Dał im miejsce, dał im granice, dał im czas, w którym funkcjonują, żeby go szukały.
Żeby szukały Boga.
Polacy muszą znaleźć Boga. Jeżeli Boga znajdą jako naród, a naród składa się z jednostek, czyli jeżeli będzie nas dostatecznie dużo, to wtedy będzie błogosławieństwo. Czyli chyba to jest jedynie metoda. No, szukać Boga i wtedy będzie błogosławieństwo dla narodu.
Tym akcentem to zakończymy.
Jest pozytywny akcent,
ja jeszcze pokażę, tak, pozytywny, bo takie, nawet takie czy większe, nie wiem jak tam jest stan, bo też jest z tymi Nowymi Testamentami nie jest tak łatwo, ale w naszym sklepiku możecie znaleźć, zamówić, płacicie jedynie za koszty wysyłki. Przechodzimy teraz do ogłoszeń. Zachęcamy Was do śledzenia nowości na portalu idźpodprąd.pl. A tam najnowszy artykuł. Minister Czarnek złamał konstytucję. Chce uczyć dzieci o zbawieniu. Z ogłoszeń naszych klubowiczów. 5 grudnia o godzinie 14 w Łodzi nasi klubowicze organizują projekcję filmu Genesis, Raj Utracony. Projekcja odbędzie się w kinie Perspektywa przy ulicy generała Romualda Traugutta 18. Zachęcamy, zapraszamy. Wstęp jest wolny. Oczywiście zachęcamy, żebyście zabrali ze sobą znajomych. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd o 18:00 pogotowie rodzinne. Dlaczego młode mamy biorą antydepresanty? Puśćmy teraz zapowiedź tego programu.
Kiedy zaczyna się życie małżeńskie, jesteśmy pełni optymizmu i energii. Potem pojawiają się dzieci i nowe radości, ale zmartwienia. Coraz więcej młodych mam sięga po antydepresanty. Dlaczego? I czy możemy temu zaradzić? Zapraszam na pogotowie rodzinne. Czwartek, godzina 18.
To już za chwilę o godzinie 18, o 20:30 Studium Ewangelii Jana, to o godzinie 18 w telewizji Idź Pod Prąd, o 20:30 Studium Ewangelii Jana po programie. Pomyśl dziś pastora Chojeckiego dla katolików zamiast rekolekcji, najlepsze momenty akcji Wkurzeni na Kościół, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1789 roku. Jeszcze raz my się będziemy z Państwem.
Drodzy katolicy, może już macie dość wysłuchiwania nudnych rekolekcji w Kościele co roku. Dlatego chciałem Wam zaproponować jako przygotowanie do nadchodzących świąt całkowicie inne podejście. Na Wigilię prawie w każdym katolickim domu zostanie otwarta Biblia na początku Ewangelii Łukasza i być może z niej, teraz już nam ulotki księża niekiedy robią, żeby tej Biblii w ogóle nie dotykać, przeczytacie fragment Biblii raz w roku. No to ja mam dla Was taki oto pomysł. Spróbujcie grudzień przeznaczyć na duchowy eksperyment z Bogiem, z Jego Słowem, zamiast rekolekcji. Weźcie do ręki Biblię i codziennie z namysłem, z modlitwą do Boga: Boże, daj mi mądrość zrozumienia. Pokaż mi, gdzie błądzę. Rozpocznijcie lekturę. Ja mam dla Was w gratisie 31-dniowy eksperyment. Możecie z niego skorzystać. Jeśli nie, zróbcie sobie jakiś swój program czytania. Weźcie Ewangelię Jana, weźcie Ewangelię Łukasza lub Dzieje Apostolskie. Naprawdę to Was wciągnie. Ale jeśli chcecie skorzystać z naszej pomocy, to na naszej stronie można sobie bezpłatnie pobrać 31-dniowy eksperyment. Tam będziecie mieć teksty biblijne, pytania do tych tekstów, nie odpowiedzi, tylko pytania. No i potem zadania do modlitwy lub do zmiany jakiejś dziedziny swojego życia. Oczywiście dzisiaj Biblia jest dostępna w internecie, także poradzicie sobie, gdybyście mieli problem, no to możemy Wam taki oto egzemplarz Biblii dosłać już pocztą gratis. Wypłacicie tylko za koszty wysyłki. Po tym eksperymencie będziecie innymi ludźmi. Polecam.
Jestem wkurzony na Kościół za te ich bogato zdobione stroje.
W Kościele katolickim byłam lektorem, ale jestem wkurzona na Kościół, dlatego że nigdy nie usłyszałam Ewangelii o darmowym zbawieniu.
Kościół rzymskokatolicki to, najkrócej mówiąc, mafia. Najbardziej perfidna.
Groby pobielane, mają na nas wylane.
2 grudnia 1789 roku ubrani na czarno przedstawiciele miast królewskich Rzeczpospolitej przeszli ulicami Warszawy pod Zamek Królewski, gdzie obradował Sejm, nazwany później czteroletnim. Tam wręczyli królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu memoriał, w którym domagali się przyznania mieszczaństwu praw publicznych. To wydarzenie, nazwane później czarną procesją, poprzedził zjazd przedstawicieli 141 miast królewskich, który zorganizował prezydent Starej Warszawy Jan Dekert. Zjazd ten rozpoczął się 27 listopada i właśnie na nim został opracowany ten memoriał, który otrzymał król. Pomysł zorganizowania procesji podsunął mieszczanom ksiądz Hugo Kołłątaj. Mieszczanie domagali się, aby przedstawiciele miast mogli uczestniczyć w obradach Sejmu, a także zakazu pozbawiania wolności mieszczan bez wyroku sądowego i prawa do nabywania majątków ziemskich. Ich postulaty popierali Stanisław Małachowski i Ignacy Potocki. Król przyjął memoriał i wyznaczył spośród posłów tak zwaną deputację do miast królewskich, która zaczęła opracowywać projekt ustawy uwzględniającej postulaty mieszczan. Jako przedstawiciel miast uczestniczył w jej pracach Jan Dekert. Projekt ustawy o miastach był głosowany w Sejmie 1 marca 1791 roku i został odrzucony głosami konserwatywnej opozycji. Wkrótce potem jednak przeciwny reformom poseł Jan Suchorzewski przedstawił własny projekt, który dawał mieszczanom prawo wysyłania 24 swoich przedstawicieli na obrady Sejmu dotyczące spraw miast z głosem doradczym. Zabraniał też pozbawiania mieszczan wolności bez wyroku sądowego i dawał im prawo nabywania majątków ziemskich. Przyznawał też prawo do sprawowania urzędów i otrzymywania stopni oficerskich. Ten projekt z poparciem króla został ostatecznie przyjęty.
Ja też się bardzo cieszę, że mogę być u Państwa i że mogę być częścią telewizji Idź Pod Prąd. Cieszę się, że Państwo możecie być i myślę, że możecie być częścią telewizji Idź Pod Prąd. Mówię tutaj do widzów telewizji Idź Pod Prąd, oglądając program Idź Pod Prąd i jesteście, tworzycie to także wspierając. Także warto wesprzeć telewizję. Pewnie codziennie jak oglądacie, to widzicie, że te problemy, które są jakoś tam nawet są opisywane w polskich mediach, to telewizja Idź Pod Prąd przedstawia w takim świetle z różnych stron, często okazując to właśnie, jakie to ma znaczenie na tej mapie światowej i że to, wtedy to wygląda trochę inaczej i często może bardziej niepokojąco, ale to przynajmniej wiemy, jaka jest prawda. Także myślę, prawdę warto wesprzeć. Także mamy tydzień, także gnamy dalej i wspieramy telewizję Idź Pod Prąd.